Puls Biznesu. Do słuchania.
Dzień dobry, nazywam się Eugeniusz Twaruk, a to jest Puls Biznesu. Do słuchania. Wszyscy mówią, że świat po pandemii nie będzie już taki sam jak przed. Słuchając moich rozmówców zaproszonych do tego podcastu, miałem wrażenie, że rynek bankowy nie zmieni się aż tak bardzo. COVID owszem przyspieszył wcześniej mocno zarysowane trendy jak przechodzenie klientów do kanałów zdalnych i spadek znaczenia oddziałów jako punktów sprzedaży produktów bankowych. Nadal jednak banki pozostaną instytucjami z wielokanałowym serwisem i dostępem, czyli poprzez sieć stacjonarną, mobile, internet i call center. W moim przekonaniu rewolucyjnych zmian na rynku z pewnością nie będzie, jednak od ładnych kilku lat mamy do czynienia w sektorze z pełzającą rewolucją, która nabrała tempa w covidowym roku. Spójrzmy, co stało się z siecią oddziałów. Otóż według najnowszych danych KNF w lutym bieżącego roku liczyła ona 11 400 różnego rodzaju placówek. Rok wcześniej o tej samej porze było ich 12 700. Dramatycznie kurczy się liczebność bankowców. W ostatnim przedcovidowym miesiącu, czyli w lutym 2020 roku, banki zatrudniały 156 000 osób, 12 miesięcy później 147 tysięcy. Głębokość zachodzących zmian jeszcze lepiej widać patrząc z dłuższej perspektywy czasowej. Otóż od 2015 roku zatrudnienie w bankach zmniejszyło się o 17%, natomiast sieć placówek skróciła się blisko o 1/3. Dlaczego za punkt odniesienia został wzięty 2015 rok? Ponieważ był to ostatni rok działania banków w utrzymującym się latami środowisku wysokich stóp procentowych. Potem spadały, aż doszły niemal do zera. Właśnie w covidowym roku. I nic tak nie zaszkodziło bankom w covidzie, jak właśnie zerowe stopy. A wszystko wskazuje na to, że zostaną z nami na dłużej. Zapraszam do wysłuchania podcastu o tym, jak rynek bankowy będzie wyglądał po zarazie w opinii zwycięzców tegorocznego badania jakości obsługi klientów Złoty Bankier.
Puls Biznesu. Do słuchania.
Jest takie mocno wyświechtane hasło reklamowe polskich fachowców. Rzeczy niemożliwe robimy od razu, na cuda trzeba zaczekać. Artur Klimczak, prezes Getinu, spokojnie mógłby się nim posługiwać. W 2015 roku na czoło zestawienia Złoty Bankier wprowadził Millennium, wtedy bank z pewną przeszłością. Dwa razy dokonał tej sztuki z Getinem. Ze zwycięzcą tegorocznej edycji Złoty Bankier rozmawiam o tym, jak zmienili się klienci i banki w czasie koronakryzysu.
Zmiany są głębokie. One przyszły nagle i powiem szczerze, że rok temu nie spodziewałem się, że one będą trwały tak długo. A co się zmieniło? Pierwszy lockdown, drugi, trzeci, te wszystkie fale spowodowały, że ilość wizyt w oddziałach spadała. Spadała dość szybko i dość głęboko. Jednocześnie musieliśmy brać pod uwagę, że zagrożeni są pracownicy banku. Prostszą sprawą było zapewnić względne, najlepsze jakie się dało bezpieczeństwo pracownikom w oddziałach na pierwszej linii, przez to, żeby oddziały były dezynfekowane, żeby były szyby między klientem i pracownikiem banku. Natomiast duże ryzyko wiązało się z takimi miejscami, gdzie jednak jest bardzo dużo pracowników pracujących obok siebie. Operacje, call center, już nie mówię o centrali, tam jest, nie wiem, marketing, rachunkowość i tak dalej. W bardzo szybkim czasie udało się nam, myślę, że większości banków, czy później prawie wszystkim bankom, przejść na pracę zdalną, która była czymś egzotycznym przed pandemią. Na początku kwietnia zeszłego roku, mniej więcej rok temu, nasze call center operowało z 80 kilku miejsc. Po prostu żeśmy dowieźli pracownikom komputery, ten sprzęt, który był potrzebny do tego, żeby się w dobry sposób łączyć.
Ale po COVID-zie będziecie wracać do pracy stacjonarnej, hybrydowej, czy zostaniecie przy...
Myślę, że hybrydowa. Myślę, że niektóre zmiany są tak trwałe z jednej strony, a z drugiej doświadczenie tego roku wymuszone na nas, bo pewnie niewielu z nas by się zdecydowało na takie eksperymenty, pokazało, że praca hybrydowa jest chyba optymalnym rozwiązaniem.
Jak to wygląda z punktu widzenia takiego dobrostanu psychicznego pracowników? Coraz więcej się mówi o tym, że skutki pandemii mogą mieć bardzo niedobry wpływ na psychikę w ogóle ludzi,
a no, pracowników również, a myślę, że w szczególności no, takich instytucji jak banki. To jest duża odpowiedzialność za tą pracę.
Dlatego mówię o pracy hybrydowej, a nie mówię o pracy zdalnej na długą metę. Sytuacje są różne, jest bardzo trudno generalizować. Jednak w banku też jest cała gama poszczególnych prac, które są wykonywane. I praca zdalna nadaje się bardziej do jednych, trochę mniej do drugich. Poza tym jest oczywiste, że nie jest to samo, że wideokonferencje, kole, to nie jest to samo, co normalny kontakt. No gdyby tak było, no to już dawno, dawno temu wszyscy by zrezygnowali z podróży służbowych, lotów przez Atlantyk i tak dalej, no bo ta technologia była. Z drugiej strony są przypadki, w których praca zdalna jest bardzo pożądana przez pracowników i absolutnie nie jest żadnym obciążeniem dla instytucji, dla pracodawcy. Żeśmy przeprowadzili nawet takie badanie, czego by pracownicy oczekiwali później. No bardzo dużej grupie u nas w banku. I wydaje się, że dla większości idealny model to jest taki, żeby być 2 albo 3 dni w biurze, no i odwrotność tego 2 albo 3 dni w domu. Bardzo niewiele osób wybrało skrajne scenariusze. To znaczy taki, nie, ja chcę po prostu przychodzić do biura 5 dni w tygodniu i też bardzo niewiele osób zdecydowało się na taki, że ja absolutnie nie chcę przychodzić do biura, chcę zostać w domu.
A jeśli chodzi o klientów, no ten ruch w oddziałach spadał, to pewnie z pochodną też obaw związanych z przychodzeniem. To jakieś trwalsze zmiany, czy w ogóle możemy o czymś takim się wiedzieć, że nastąpi jakiś przełom i ludzie zaczną rzeczywiście bankować w sposób zdalny, niekoniecznie w kontakcie osobistym z pracownikiem?
Ten trend był widoczny już dużo, dużo wcześniej, jeszcze zanim ktokolwiek słyszał o COVID-zie. COVID go po prostu bardzo mocno przyspieszył. I to, o czym też mówiłem już parę lat temu, że ja myślę, że oddziały będą jeszcze przez wiele, wiele lat spełniały bardzo ważną rolę dla banków, ale inną rolę niż ta, która była wcześniej. To znaczy, myślę, że przestają, może już przestały, a za pewien czas na pewno przestaną być ważnym punktem sprzedażowym. Raczej to będzie punkt usługowo-informacyjny. To znaczy, nie ma sensu iść w wielu przypadkach do oddziałów po to, żeby wziąć kredyt gotówkowy, jeżeli go może zrobić
przez
bankowość internetową czy nawet mobilną na 2 kliknięcia. Konta można otwierać zdalnie. Natomiast jeżeli coś idzie nie tak, czy potrzeba rozmowy, czy trochę więcej informacji, to część ludzi będzie wybierała wizytę w oddziale i wydaje mi się, że te instytucje, które to zrozumieją dość głęboko i bardzo mocno przestawią mentalność ludzi w oddziałach z takich sprzedażowych pistoletów na osoby, które naprawdę są nastawione na to, żeby dać wysoką jakość obsługi i naprawdę pochylić się i z troską podejść do spraw klienta, wygrają. Ponieważ wizyt w oddziałach będzie mniej, taka agresywna sprzedaż nie będzie miała racji bytu, no bo jak ktoś ci nie przyjdzie, no to trudno sprzedać komuś, kto nie jest w oddziale. W związku z tym ja bardzo głęboko wierzę, że możliwość sprzedaży produktów klientom przez banki będzie bardzo mocno malała. To będzie wyglądało trochę inaczej, że klienci będą chcieli kupować od banków i od tych banków, które będą widzieli, że wszystko idzie dobrze, jeżeli coś pójdzie źle, no to jest szybko rozwiązywane, że nie ma problemu. Nikt nigdy banków nie kochał. Teraz może dostajemy zbyt dużo po głowie, ale nawet w bardzo dobrych czasach, no to nie widziałem specjalnie dużo ludzi, którzy by sobie, nie wiem, na ramieniu tatuowali logo swojego banku, bo tak strasznie go kochają. Co ludzie chcą? Chcą mieć bezpieczeństwo, spokój i tyle. Jeżeli wszystko idzie dobrze, to są zadowoleni i nigdzie się nie wybierają.
Jamie Dimon z JP Morgana w liście do akcjonariuszy napisał ostatnio, że rola banków będzie się zmniejszała w systemie finansowym na rzecz już nawet nie fintechów, ale tych big techów, czyli tej całej wielkiej czwórki dochodzących coraz to nowych, dużych firm. Do takich peryferyjnych rynków jak nasz, to chyba średnia informacja.
Powiedziałbym tak, może, ale to nie są największe zagrożenia dla sektora bankowego w Polsce.
Krótkoterminowo.
Ale nawet średnioterminowo. Chociażby z tego powodu, że jesteśmy jednak dość konserwatywni jako społeczeństwo. Spójrzmy, gdzie są pieniądze inwestowane. W związku z tym, to co działa w Stanach czy na niektórych rynkach, to niekoniecznie musi się...
Jak za chwilę zaczniecie podnosić opłaty na produktach, to wreszcie zrobi się rynek dla fintechów, których no, wciąż nie ma.
Myślę, że to jeszcze trochę potrwa, zanim tak będzie. Zagrożenie jest wtedy duże, jeżeli jest ogromny gap, jeżeli jest przepaść technologiczna między bankami i fintechami. proszę mi wierzyć, większość banków, szczególnie banków detalicznych w Stanach, nadal operują czekami. Bardzo dużo banków w Stanach, całkiem niezłych banków w Stanach, na ich bankowości mobilnej to może sprawdzić sobie saldo i godzinę. Mniej więcej tyle. U nas jednak ten rynek bankowy jest dość nowoczesny, w związku z tym to, co wypełniają fintechy, oczywiście to będzie szło w tą stronę, ale jednak ten proces będzie dużo, dużo dłuższy.
Bardzo dziękuję. Artur Klimczak, prezes Getin Noble Banku, był moim i Państwa gościem.
Ja serdecznie dziękuję.
Puls biznesu do słuchania.
Michał Gajewski, prezes Santandera, jest jednym z nielicznych bankowców, który na pierwszym miejscu stawia klienta. Mówi, że ma obsesję na punkcie klienta. Nie tylko mówi, ale całą organizację poukładał w taki sposób, żeby jakość serwisu, user experience, były punktem odniesienia do wszelkich inicjatyw banku. Od kiedy jest prezesem Santandera, został on stałym bywalcem pierwszej trójki rankingu Złoty Bankier. Michała Gajewskiego pytam, czy w czasie zarazy wykształciły się jakieś nowe trendy na rynku bankowym.
W mojej opinii koronawirus, ta pandemia tylko przyspieszyła to, co i tak było nieuchronne w perspektywie kilku najbliższych lat w bankowości, czyli przenoszenie się klientów do kanałów zdalnych. Niewątpliwie to było bardzo, bardzo istotne przyspieszenie i nawet ci, którzy przed pandemią byli sceptykami, generacje trochę starsze, które jednak przede wszystkim używały kanału oddziałowego poprzez również edukację, ale również poprzez to, że po prostu nie było innego wyjścia, zaprzyjaźniły się, można powiedzieć, z rozwiązaniami albo online'owymi, albo aplikacją mobilną.
No właśnie, panie prezesie, bo dużo mówi się o wykluczeniu cyfrowym, głównie w kontekście starszych roczników. Wy w trakcie pandemii mieliście ciekawy program inkluzyjny właśnie w kontekście tej grupy. Jakie są efekty projektu angażowania starszych klientów do bankowości zdalnej, mobilnej?
Efekty są bardzo dobre, bo zdecydowanie i to dwucyfrowo wzrosła nam ilość klientów korzystających z kanałów zdalnych. Tak jak powiedziałem, z jednej strony było to spowodowane tym, że jednak w tym pierwszym okresie dostęp do placówek bankowych był ograniczony, no a z drugiej strony również prowadziliśmy dość dużą akcję edukacyjną dla klientów. Przede wszystkim właśnie mówiliśmy o tym, jak korzystać z rozwiązań zdalnych. I to było szczególnie dla grupy starszych klientów. Również mówiliśmy dużo o bezpieczeństwie tych kanałów. No i również oczywiście prowadziliśmy edukacyjne działania, jeżeli chodzi o korzystanie z pomocy zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm. No ale to jest oddzielny wątek. Więc wyraźnie widać, że ten trend jest w tej chwili stały. Jak spojrzeliśmy sobie na nasze statystyki, to kanały zdalne to również przecież czat czy wideodoradcy. I to wzrosło w tym okresie ponad 15%. Również ilość transakcji w mobilce czy online, to też były wszystko dwucyfrowe, ogromne, ogromne wzrosty. Ja myślę, że to już z nami zostanie. To już nie będzie tak, że będzie powrót teraz ewentualnie w świecie po pandemii do oddziałów. Cały czas, jak patrzymy na statystyki, to mniej więcej 70% ruchu w oddziałach przedcovidowego jest, czyli jednak nadal jest część klientów, którzy jednak chcą przyjść do oddziału. Oczywiście tu słuchaliśmy klientów i wprowadziliśmy bardzo istotne środki bezpieczeństwa. I ja tutaj mówię zarówno o środkach higienicznych dla naszych pracowników, jak i dla klientów odwiedzających oddziały. To trudno sobie wyobrazić, ale na same maseczki w sieci oddziałów wydaliśmy ponad 3 miliony złotych.
Panie prezesie, ale właśnie pytanie jest takie, czy ten spadek ruchu w oddziałach to jest wynik obaw klientów wynikających z tej całej sytuacji pandemicznej, czy jest to kwestia przesunięcia części ruchu do mobilu?
Mi się wydaje, że to jest jedno i drugie. To znaczy z jednej strony to, co powiedziałem, obserwowaliśmy to jeszcze przed pandemią, prawda, że co roku był istotny wzrost klientów, którzy korzystają z aplikacji mobilnych. Również banki, w tym również my, zwiększamy ofertę usług, które są w tych aplikacjach. W związku z tym po prostu nie trzeba przychodzić do oddziału, żeby na przykład zaciągnąć kredyt gotówkowy. Więc to widzieliśmy. Natomiast widzieliśmy cały czas, że jednak to pokolenie trochę starsze wybiera oddziały, tak? I jednak chce przychodzić do oddziału i woli kontakt bezpośrednio fizyczny z osobą i docenia wartość, którą wnosi doradca. Niewątpliwie to, że trochę zostały ograniczone godziny dostępu, to, że jednak też jest praca w tym reżimie higienicznym dotyczącej ilości klientów w placówce i wszystkie rzeczy związane z właśnie obawami dotyczącymi zarażenia, no to spowodowało w sposób naturalny, że nawet ci, którzy sceptyczni byli co do rozwiązań online'owych czy mobilnych, zaczęli wybierać je, a jak już raz spróbowali i się okazało, że sprawnie wszystko przebiega i są w stanie to opanować, jest to intuicyjne i z punktu widzenia doświadczenia klienta tak naprawdę bardzo, bardzo wygodne i dające dużą satysfakcję, no to już z tym zostali.
Ale panie prezesie, jeszcze przed pandemią mówiło się o omnichannelu, dostępie do banku we wszystkich kanałach, w które trzeba było inwestować. Korona kryzys przyspieszył ruch w kanałach zdalnych, ale nadal się trzeba będzie posiadać, czy będzie ją obsługiwać. Moje pytanie jest takie, no, z jednej strony trzeba będzie wydawać więcej na kanały zdalne, bo ich rola będzie rosła, z drugiej strony trzeba będzie wydawać pieniądze na utrzymanie oddziałów, a w tej sytuacji, a w tym świecie postpandemicznym przychody banków no, nie będą takie, przynajmniej w tym krótkim okresie, jakie były przed pandemią, więc to nie jest jakaś specjalnie ciekawa perspektywa dla sektora.
Niewątpliwie tak było dotychczas też, że trzeba było dokonywać inwestycji w jednym i drugim kanale i dostosowywać się do potrzeb klienta.
Przy wyższej marży jednak, prawda? Odsetkowo.
No tak, ale nawet przed pandemią było przecież tak, że ilość oddziałów się zmniejszała, więc ten ruch klientowski przedpandemiczny w oddziałach też, jak porównujemy dynamiki rok do roku, to po prostu spadał. Tak jak powiedziałem, koronawirus i pandemia jedynie przyspieszyły to, co było tak czy inaczej nieuniknione. Można powiedzieć, że należy inwestować w nowe formy, w nowy layout oddziałów, w lepsze dostosowanie do potrzeb typu to, co my robimy z Work Cafe, czyli jakąś zupełnie nową koncepcję ilości oddziałów, no to ten trend był spadający.
Czy jakoś znacząco przyspieszy właśnie po pandemii?
Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak. To znaczy ja cały czas wierzę i uważam, że oddziały są potrzebne i one będą potrzebne i będzie część klientów, w tym również młodych klientów, którzy jednak będą chcieli mieć oddział i raz na jakiś czas w tym oddziale się znaleźć i wartość, którą tam będzie dostarczana, będzie duża, no ale będzie widoczna gołym okiem coraz bardziej jednak, że bank is a app. Aplikacja jest bankiem, a dla tych, którzy będą cały czas chcieli mieć dostęp do i kontakt z człowiekiem, no to tutaj też widzimy, że właśnie, nie wiem, doradca, wideodoradca, czyli doradca zdalny, czy kontakt przez telefon. Tutaj też, tak jak powiedziałem, były istotne wzrosty, jeżeli chodzi o kontakty zdalne. Także ja bym tutaj nie mówił, że oddziały znikną. Ja uważam, że oddziały nie znikną. Oddziały będą, ich formuła będzie inna i będzie ich mniej, ale nie, że znikną zupełnie.
Też mówi się o tym, że w związku z pandemią rynek się będzie konsolidować, no ma przy niskich dochodach, trzeba będzie szukać jakichś synergii. Też tak to pan postrzega?
Też tak postrzegam, bo rzeczywiście cierpliwość akcjonariuszy, inwestorów ma jakieś granice, tak? Jeżeli w sposób trwały generowany zwrot z kapitału jest poniżej kosztu kapitału, a dzisiaj właściwie wiele banków właśnie tego typu wyniki osiąga, no to akcjonariusze są zniecierpliwieni i patrzą na inne możliwości zarabiania pieniędzy. W związku z tym, że te stopy procentowe są tak nisko. W związku z tym, że sektor bankowy jest jednak obciążony tą efektywną stopą podatkową zdecydowanie ponad miarę, no to jest nieuniknione to, że będzie dalsza konsolidacja. Widzimy ją na rynku ubezpieczeniowym również, ale ona będzie postępowała na rynku bankowym.
Czy wy jako weteran tego rynku M&A widzicie się w roli aktywnego gracza?
Dzisiaj przede wszystkim, to będę powtarzał, o tym mówiłem przed pandemią, dzisiaj koncentrujemy się jednak na wzroście organicznym. Nasza skala działania, nasze udziały w rynku około 12% to są udziały, które moim zdaniem dają możliwość generowania takiego zwrotu z kapitału, który jest satysfakcjonujący dla akcjonariusza. Dla mnie dzisiaj najważniejszą rzeczą jest to, żeby rzeczywiście podnosić satysfakcję klienta, żeby klient był lojalny nie w sposób inercyjny, ale to był jego świadomy wybór. Ja się bardzo mocno koncentruję właśnie na doświadczeniu klienta w kanałach zdalnych. Uważam, że w oddziałowych kanałach zrobiliśmy ogromny, ogromny postęp. Ja to widzę na podstawie badań NPS-owych i tutaj naprawdę muszę bardzo swoją sieć i pracowników oddziałów pochwalić. Teraz mamy duży program inwestycyjny właśnie dotyczący kanałów zdalnych. Ta pandemia nam również uświadomiła i pokazała, że tam wymagania klientów są coraz większe, one rosną, te potrzeby się zmieniają, więc ja wolę tam inwestować, wolę inwestować w bankowość właśnie cyfrową niż kupować nowe banki.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę i gratuluję też nie tylko wysokiego miejsca, ale kontynuacji właśnie pozycjonowania się w ścisłej czołówce rankingu Złoty Bankier.
Ja dziękuję również. Bardzo się cieszę, że powróciliśmy do czołówki, chociaż oczywiście ja mam apetyt na stałe zagoszczenie na pierwszym miejscu. Wiele będziemy robili, żeby tak się stało. Dziękuję bardzo.
Puls biznesu do słuchania.
Bank Millennium jest jednym z prymusów rankingu Złoty Bankier. Od kiedy wiele lat temu szturmem wszedł do czołówki zestawienia, tak już go nie opuszcza. To zawodnik prezentujący najbardziej równą formę z całej branży bankowej, która od lat pozwala mu utrzymywać się w szczycie tabeli. Wojciecha Rybaka, szefa detalów Millennium, pytam, co najbardziej zaskoczyło go w pandemicznych czasach.
Dużych zaskoczeń chyba z perspektywy dzisiejszej nie było. To, co było, na pewno wymagało szybkiego działania na samym początku pandemii, rok temu, to błyskawiczne przejście całej organizacji na tryb pracy zdalnej i zapewnienie klientom ciągłości obsługi. To był test, który zdaliśmy jako Bank Millennium, jako cały sektor. I to na pewno było bardzo niespodziewane.
To się rzeczywiście udało super ogarnąć właściwie w ciągu kilkunastu dni marca 2020 roku, ale jeśli chodzi o sposób funkcjonowania właśnie banku, później klientów, czy to, co pan mówił, oznacza, że pandemia, daj Boże, się skończy, to po prostu wrócimy do biznesu as usual?
Myśmy analizowali zarówno w gronie własnym, wewnątrz banku, z kolegami z innych organizacji, czy bankowych, czy pozabankowych. Dużo mówiliśmy o trendach, o tym, co się stało. I generalnie konsensus jest taki, że żadnych nowych zjawisk, zupełnie nowych, nie zaobserwowaliśmy, natomiast dramatycznie przyspieszyły zjawiska, które były widoczne w bankowości od jakiegoś czasu. Począwszy od przyspieszonej digitalizacji klientów, zmianie sposobu interakcji z bankiem, spadku ruchu klientów w oddziałach, który był z jednej strony kontynuacją trendu, a z drugiej strony trochę wymuszony przez ograniczenia wprowadzane przez państwo, ale też położenie bardzo dużego nacisku na jakość świadczonych usług przez klientów, rozumianych jako z jednej strony wiarygodność banku i skłonność do dostarczania usługi na najwyższym poziomie, ale też sposób dostosowania się do tego, w jaki sposób klienci chcą bankować. A klienci zaczęli bankować w bardzo różnorodny sposób, zmieniając kanały dostępu do banku nawet w trakcie jednej transakcji. Ten dostęp wielokanałowy i wielokanałowość, myślę, stała się takim nowym buzzwordem w naszej codziennej działalności, niezależnie od tego, że cały czas stawiamy na niezawodność, na bezpieczeństwo, wygodę klientów, no i personalizację wszystkich usług, to do tego dodaliśmy bardzo silny nacisk na to, aby ten wielokanałowy model obsługi klienta był spójny i zapewniał te wszystkie oczekiwane wartości.
Panie prezesie, wielokanałowość to są ogromne koszty dla organizacji. Trzeba inwestować i w IT, trzeba inwestować w tą sieć tradycyjną. Tak mam refleksję, że właściwie banki to są trochę takimi firmami przeszłości i przyszłości, stojącymi okrakiem między tymi dwoma rzeczywistościami, bo nie możecie w pełni przejść do online'u, co zrobiły w dużej części inne branże, bo cały czas jesteście jedną nogą w tym tradycyjnym biznesie. W jakim stopniu pandemia i przejście do kanałów zdalnych przyspieszy zwijanie tej tradycyjnej, kosztownej sieci dystrybucji poprzez oddział?
Na pewno przyspieszy. Widać to po innych bankach. Bank Millennium w 2019 roku sfinalizował fuzję z Eurobankiem.
Macie teraz gigantyczną sieć oddziałów, chyba trzecią na rynku albo czwartą, prawda?
Tak, ta dynamika jest oczywiście ujemna, jeżeli chodzi o liczbę oddziałów, natomiast lokujemy się w czołówce. Ja przypomnę, że przed fuzją Millennium to było 360 oddziałów, a Eurobank, który został przejęty, to około 500 oddziałów. Oczywiście wiele lokalizacji się pokrywało. Mieliśmy takie sytuacje, gdzie oddziały nawet potrafiły znaleźć się nie tylko na jednej ulicy, ale i w jednym budynku. I oczywiście tą część zaplanowaliśmy do optymalizacji w efekcie fuzji. COVID trochę przyspieszył te działania, natomiast nie zmienił naszej optyki. To znaczy zakładamy, że nie chcemy rezygnować z obecności na tych rynkach, na których jesteśmy, natomiast na pewno chcemy optymalizować model obsługi klienta tam, gdzie nasza obecność w tradycyjnym kanale oddziałowym jest, powiedziałbym, już nadreprezentatywna do tej sytuacji, którą mamy dzisiaj i do tej, którą przewidujemy w najbliższym czasie.
Czyli co, oddział bankowy wciąż będzie sexy, bo pamiętam, no już sprzed dekady jakieś analizy, ile oddziałów jest w Europie Zachodniej na 100 tysięcy klientów, ile jest w Polsce, ile nam brakuje i taką ekscytację, wyścig właściwie, kto będzie mieć tych oddziałów więcej.
Tak, oddział jest dalej sexy, ale bym powiedział, że to jest zupełnie inny rodzaj bycia sexy, ponieważ jeszcze kilka lat temu przeważała funkcja transakcyjna, również funkcja taka, powiedziałbym, produktowa. Dzisiaj oczywiście ona jest nadal istotna, ale dla ograniczonej grupy klientów, ponieważ mamy taką grupę klientów, która cały czas realizuje swoje proste i tradycyjne transakcje za pośrednictwem oddziału z różnych powodów. Często to są osoby starsze, które nie czują się komfortowo w kanałach cyfrowych. To są osoby, które preferują zdecydowanie kontakt personalny, ale też są to takie osoby, które w dużej części, bo to obserwujemy, korzystają z kanałów cyfrowych, ale jednocześnie chcą przychodzić do oddziału. Dlatego uważam, że oddział dalej jest sexy, natomiast jest bardzo duża grupa klientów, która do tych oddziałów nie przychodzi. To jest oczywiście dominująca grupa w bankowości.
Pamiętam, bo to było albo w 2014 roku, albo w 2015 roku na Wyspach Brytyjskich i w Stanach Zjednoczonych, gdzie przetaczała się fala, bardzo wezbrana fala zamykania oddziałów, co było konsekwencją utrzymujących się przez długi czas niskich stóp procentowych i uderzenia w przychody banków. No więc tam w związku z tym zamykaniem oddziałów w niektórych miejscowościach, w samorządach pojawiły się w ogóle petycje z żądaniem otwarcia oddziałów, żeby udostępnić, umożliwić klientom dostęp do oddziału. Kiedy takie zdarzenie nastąpi w Polsce? Mamy już sytuację, kiedy ludzie, mieszkańcy domagają się instalacji bankomatu, coś co kilka lat temu było nie do pomyślenia.
Ja mam nadzieję, że my przejdziemy niektóre etapy szybkim krokiem dzięki temu przyspieszeniu, które nam zafundowało środowisko niskich stóp procentowych, które wymuszają na bankach zdecydowaną poprawę efektywności działania, a z drugiej strony połączenie tego z czasem izolacji, który wymusiła na nas pandemia i przejściem do kanałów cyfrowych spowoduje, że nie będziemy próbowali realizować tego, co bankowość próbowała realizować na masową skalę, czyli jakby samoobsługowy dostęp, ale za pośrednictwem oddziałów. Tylko dzisiaj będziemy mogli realizować w dużej części transakcje w sposób bezgotówkowy, w sposób zdalny, wykorzystując do tego urządzenia, które mamy na co dzień ze sobą. Oczywiście wiodący jest telefon czy smartfon, natomiast również duża część klientów nadal korzysta z tradycyjnych rozwiązań desktopowych, ale te rozwiązania też już tracą powoli na swojej popularności. I tak jak oczywistym jest, że spada liczba wizyt w oddziałach, tak jeszcze nie jest chyba tak oczywistym, że spada liczba interakcji za pośrednictwem rozwiązań desktopowych, a rośnie bardzo mocno liczba interakcji na poziomie smartfonów, co pokazuje przesuwanie się klientów do tych kanałów. I wracając do roli oddziału, po co nam jest oddział w skali masowej? Oczywiście zaczynając od samego początku relacji z klientem, to cały czas 70% relacji otwieramy w oddziale. Klienci chcą zaczynać relację z bankiem w oddziale, pomimo możliwości otwierania jej zdalnie. Funkcja doradcza, bardzo istotna, zarówno produktowa, ale także właśnie wprowadzanie klientów do świata bankowości cyfrowej, czy przekonanie, czy pokazanie, jak można w bezpieczny sposób korzystać z bankowości cyfrowej, bo to dzisiaj jest również bardzo ważne. Dla takich klientów, którzy preferują tradycyjny sposób, a nie chcą chodzić do oddziału, mamy również contact center i połączenia telefoniczne, które dalej cieszą się również dużą popularnością. Obserwujemy, że duża część klientów, która korzysta z banku, dzwoni do banku, kontaktuje się z bankiem za pomocą czy maili, czy korespondencji czatowej. I to jest również bardzo ważny kanał, aby klienta obsługiwać sprawnie, dawać mu możliwość szybkiej reakcji 24 godziny na dobę.
Panie prezesie, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Życzę pierwszego miejsca w przyszłym roku, czyli powrotu na podium Millennium Banku. Moim gościem był Wojciech Rybak, członek zarządu Millennium Banku.
Dziękuję bardzo.
Puls biznesu do słuchania.
Bartek Ciołkowski, szef Mastercarda w Polsce, który od wielu lat patronuje rankingowi Złoty Bankier, uważa, że po pandemii świat będzie bardziej hybrydowy. Co jeszcze zmieni COVID?
Pandemia jeszcze trwa. Wszyscy marzymy o tym, żeby świat był już po pandemii. Ja myślę, że mam nadzieję, że będziemy mieli większe zaufanie do technologii. Widzimy teraz, jak szczepionka pomaga. Są już kraje, o których się bardzo dużo mówiło, gdzie zniesiono właśnie obowiązek noszenia maseczek przez to, że tyle osób zostało zaszczepionych. Szczepionka to nic innego jak technologia. Także mam nadzieję, że ta technologia, która ratuje życie, też spowoduje zwiększenie zaufania. Kolejna sprawa to na pewno będzie bardziej cyfrowa. W tej chwili jest już bardziej cyfrowy i to pewnie z nami zostanie na dłużej w zwiększonej formie. No i też słowo, które bardzo często padało i jest dość popularne ostatnio, zwłaszcza w wyniku pandemii, to bardziej hybrydowe, czyli na pewno wrócimy do tego świata kontaktów bezpośrednich, ale też nauczyliśmy się żyć przez jakiś czas wyłącznie cyfrowo w wielu przypadkach i na pewno ta hybryda w jakiejś nowej formie będzie funkcjonować.
No myślę, że będzie jednak jakiś rodzaj odreagowania po tym okresie życia w oddaleniu i na łączach tylko, czego przykładem, potwierdzeniem jest to, że jest jakby nawrót do książek papierowych i gazet papierowych, co też cieszy. I jakie wnioski można wyciągnąć z tej lekcji, jaką nam dał COVID w obszarze technologii czy w ogóle rynku finansowego?
Na odreagowanie, nawiązując do tego, co powiedziałeś, wielu z nas czeka. Wnioski. Tutaj znowu ograniczy się takich trzech obserwacji. Na pewno z mojego punktu widzenia to trochę większa pokora, bo nikt nie spodziewał się, albo niewielu spodziewało się tak dużego wydarzenia i takiego zahamowania świata. Jak popatrzymy na kontrakty, które regulują wiele stosunków między firmami, no oczywiście tam pojawia się często zapis dotyczący siły wyższej, tylko nikt nie negocjował, bo coś takiego nie występowało. A myślę, że teraz te zabezpieczenia na różne wypadki, których doświadczyliśmy ostatnio, na pewno trochę, zwłaszcza w takich ustaleniach bilateralnych, się nasilą. Ale pokora, czyli to, że jednak rzeczy, które oby się nie działy, ale mogą gdzieś tam masowo występować, są możliwe. Na pewno zdobycze czwartej rewolucji technologicznej pomogły nam przetrwać. Pomimo tego zatrzymania, mimo utrudnień, w wielu branżach, nie we wszystkich niestety, ale w wielu branżach, to cyfryzacja i internet szeroko pojęty, kontakt zdalny, cała gospodarka oparta właśnie o te zdobycze technologii, no, mogły funkcjonować. Także to jest taki wniosek, który no, w czwartej rewolucji, którą właściwie znamy od niewielu lat, bo to jest XXI wiek, nawet powiedzmy druga dekada, kiedy określiliśmy sobie, że ten przełom następuje, a tak szybko był w stanie nam pomóc funkcjonować. I to na pewno będzie się nasilało, czyli korzyści płynące z cyfryzacji są tutaj absolutnie na plus. I warto inwestować w technologię, to ostatni wniosek, bo ci, którzy robili to wcześniej, ci, którzy byli przygotowani do bazowania na technologii, na pewno najwięcej skorzystali podczas tego trudnego okresu. Warto popatrzeć na ceny spółek technologicznych albo opartych o technologię, albo właśnie nowej generacji, które są związane z technologią, no bo oczywiście to bardzo mocno ich tutaj finansowo i w wycenach przeskalowało.
Albo gamingowych.
Na przykład, tak, to też ten sektor.
Wydaje mi się, że wycena spółek gamingowych to jest pochodna tego, jak zmieniły się zachowania ludzi podczas COVID-a. No więc co zmieniło się w sposobie funkcjonowania, używania instrumentów finansowych po stronie klientów?
No i dużo ciekawych obserwacji. Mamy badanie takie Banking Evolution Study, które Mastercard przeprowadził pod koniec zeszłego roku, czyli dość świeże i już oczywiście bardzo mocno dotyczy okresu pandemii, które jest dużo dobrych wniosków. 96% z nas, czyli Polaków, pozytywnie jest nastawionych do cyfryzacji, czyli do tego, co się z cyfryzacją wiąże. a nawet 1% więcej, bo 97% z nas deklaruje, że chętnie korzysta z usług bankowych cyfrowych. I tutaj jest taka dodatkowa, niuansowa informacja, że aplikacje bankowe mobilnych są popularniejsze od mediów społecznościowych. 68% przyznaje, że albo korzysta, albo zna, tylko 56% odnosi się do mediów społecznościowych. Także widać, że zarówno ta bankowość elektroniczna, jak i nasze nastawienie do niej jest bardzo pozytywne. I to można wyrazić w takiej okrągłej liczbie 3 milionów użytkowników bankowości mobilnej, która przybyła do grona użytkowników w zeszłym roku. No i też rośnie na pewno przywiązanie do takich ulubionych aplikacji, ulubionych kanałów, z których korzystamy. I tam się okazuje, że nie do końca lubimy częste zmiany. Oczywiście one muszą być ergonomiczne, dlatego są przez nas ulubione. Muszą mieć ten tak zwany UX bardzo dobry. Natomiast jeżeli on jest już bardzo dobry, jest tak postrzegany, to niekoniecznie cieszymy się z zachodzących tam zmian.
Czy widzisz jakieś zmiany, które występują w bankach? Rozmawiałem z 3 prezesami zwycięskich banków w rankingu Złoty Bankier i o tym właśnie, co zmieniło się. I wiesz, podniosłem takie wrażenie, że poza tym, że były te zmiany techniczne, typu przeniesienie call center i rozproszenie go po całej Polsce, czy serwerów do domów prywatnych i spadł ruch w ogóle co naturalne w sieci, to mam wrażenie, że jakby takich przełomowych zmian w bankach nie ma. Z drugiej strony, wiesz, spojrzałem na statystyki takie najprostsze typu zatrudnienie, liczebność oddziałów w sieci i tutaj zmiany są jednak dosyć istotne, czyli widać jakieś nasilenie się pewnych trendów bankowości. Jak ty to postrzegasz?
Ja obserwuję bankowości, ale teraz w ogóle szeroko w biznesie ogromną konsumpcję tego potencjału IT i tego wszystkiego, co powoduje cyfryzację. Znaczy kolejki, które powstają po tej stronie organizacji, czy to jest bank, czy to jest inna organizacja, są bardzo duże. Okazuje się, że wszyscy w tej chwili robią bardzo dużo zmian. Chociażby w zeszłym roku trzeba było doprowadzić do tego, że cały cykl życia klienta może być cyfrowy. Bo oczywiście aplikacja to jest tylko ta fasada, z którą klient się kontaktuje, natomiast on oczywiście musi nawiązać stosunek z bankiem umowny, potem musi w jakimś stopniu go konsumować, musi mieć dobry dostęp do usług. To wszystko wiąże się z takimi elementami kontaktu cyfrowego i to jest ogromny development, to jest ogromna zmiana, która musiała się dziać, oczywiście w szczegółach, w niuansach, bo możemy mnożyć też potem rodzaje klientów, czy to SME, czy klienty indywidualne, korporacyjne i tak dalej. Także ja widzę, że ta potrzeba tych zmian i te kolejki, które te potrzeby spowodowały, są bardzo duże. W tej chwili trudno powiedzieć sobie tak z dnia na dzień, że okej, mamy dobry pomysł i jutro go robimy. Po prostu musimy zapisać się do kolejki i powiedzieć, że mamy miejsce na przykład w przyszłym roku o 2. kwartale albo w 3, bo tych potrzeb jest naprawdę bardzo dużo. Także to chyba też powoduje to, co ja obserwuję, to jest duża koncentracja na technologii. Próba ułożenia tak procesów wewnętrznie, mówi się dużo o chmurze, mówi się dużo o outsourcingu, żeby zoptymalizować właśnie możliwość prowadzenia tych zmian na jak najszybciej.
Ostatnie pytanie, trochę z innej beczki, ale dotyczące płatności, mianowicie pojawił się nowy element w dyskursie o użytkowaniu, używaniu instrumentów płatniczych, mianowicie NBP w szczególności podnosi kwestię ochrony tego obrotu gotówkowego. Jak to oceniasz?
To ma dość ugruntowany pogląd od wielu lat i on mniej więcej zmierza do tego, że klient powinien mieć wybór. Klient powinien z jednej strony mieć możliwość zapłacenia gotówką i to jest dla mnie oczywiste. Z drugiej strony powinien mieć taką samą możliwość zapłacenia elektronicznie. I to powinien być na końcu wybór nasz, czyli osoby, która płaci, jak chce zapłacić. Z jednej strony powinna móc zapłacić gotówką, z drugiej strony powinna móc zapłacić elektronicznie. I oczywiście widać bardzo duży trend, przyspieszony też przez pandemię, migracji do kanałów elektronicznych, ale to są nasze indywidualne wybory, my do tego nie jesteśmy w żaden sposób zmuszani. I tutaj bardzo fajnie wpisała się fundacja, która w porozumieniu z Ministerstwem Finansów i w ogóle Ministerstwem Rozwoju prowadzi tą szeroką kampanię instalacji urządzeń, które umożliwiają przyjmowanie płatności elektronicznej. Na końcu z mojej strony jeszcze raz podsumuję, to powinien być wybór konsumenta albo osoby płacącej, a my powinniśmy zrobić wszystko, żeby ta osoba mogła wybierać, to znaczy mieć i taką możliwość.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był Bartosz Ciłkowski, szef Mastercard w Polsce.
Dziękuję bardzo.
Puls biznesu. Do słuchania.
Jeśli chcesz rozbawić Pana Boga, opowiedz mu o swoich planach. W kontekście strategii pisanych w 2019 roku, czy na początku 2020, czyli tuż przed rozpoczęciem koronakryzysu, to stare porzekadło brzmi i śmiesznie, i strasznie. Niewiele z tamtych planów dało się zrealizować, czas zweryfikował tamte założenia. Być może właśnie przez wzgląd na niepewność, na pandemiczne doświadczenia, na zarządzanie właśnie niepewnością, moi rozmówcy dosyć byli wstrzemięźliwi w określeniu swoich wizji, jak świat bankowy, finansowy będzie wyglądać po COVID-zie. Zresztą koronawirus to tylko jeden z problemów bankowców i wcale nie największy. Bardziej niż zarazy boją się oni majowej uchwały Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych, o ile wtedy w ogóle zostanie podjęta, bo przecież Izba Cywilna jest podzielona jak polskie społeczeństwo i nie wiadomo, czy się zbierze. A nawet jeśli się zbierze, to nie wiadomo, czy podejmie jakąkolwiek decyzję. Człowiek miałby czasem ochotę rzucić to wszystko i pojechać na Zanzibar. Mija rok, od kiedy prezydent Magufuli ogłosił, że Tanzania pokonała koronawirusa. Za tydzień podcast Małgorzaty Grzegorczyk będzie poświęcony turystyce na Zanzibar, wyspę, na której wielu polskich celebrytów przetrwało pandemię. Zapraszam. A ja dziękuję za poświęcony czas. To był Puls Biznesu do słuchania. Eugeniusz Twaruk kłania się nisko i pozdrawiam.
Puls Biznesu do słuchania.